Proszę radnych o zajmowanie miejsc. Proszę o kończenie rozmów. Za chwilę rozpoczniemy sesję. Dzień dobry, witamy wszystkich. Na podstawie artykułu 15 ustawy o samorządzie powiatowym otwieram 31. sesję Rady Powiatu Brzeskiego. Witam starostę z zarządem, ławę starosty, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, zaproszonych gości, szczególnie gości, którzy będą dzisiaj przedstawiali materiał dotyczący bezpieczeństwa, mieszkańców powiatu, przedstawicieli mediów. W tej chwili mamy kworum, więc stwierdzam, że sesja jest prawomocna. Następny punkt porządku obrad, wnioski do porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chce zgłosić wniosek do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z 25 maja 2017 roku. Czy są uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z 25 maja 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie przyjęty. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. Proszę bardzo, pan starosta.
Szanowni Państwo, prośba, bo wdarł się błąd w ostatnim chyba zarządzie. To jest zarząd z 23, a tam jest 20. Prosiłbym o poprawienie. 23 czerwca.
Na stronie 8, tak? Tak. Dobrze, dziękujemy. W takim razie, czy ktoś z Państwa ma pytania do sprawozdania? Czy są pytania? Pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Panie starosto, mam pytanie do punktu siódmego, na stronie chyba drugiej, już sekundę, ubiorę okulary. Tak, zarząd przyjął informację, iż w Brzeskim Centrum Medycznym została przeprowadzona kontrola przez zespół starostwa. To jest ta kontrola, o której od prawie roku, bo to w tamtym roku była ta kontrola, rozmawiamy. Ja pytałem się kiedyś o polecenia, jak zostały realizowane. Tam gdzieś była przerwa w kontroli. Inspektor w grudniu jej nie dokończył. Dokończył w kwietniu czy w maju. Obiecywał mi pan, że udzieli potem odpowiedzi, jak ta weryfikacja przez pańskie służby wyglądała, realizacji poleceń, na które odpowiadał dyrektor BCM-u do wojewody. Ponieważ mi pan nie udzielił odpowiedzi, a obiecywał w ostatnim piśmie czy na ostatniej sesji, to pozwoliłem sobie podejść jeszcze raz do Wydziału Organizacyjnego, poprosić o przede wszystkim protokół z posiedzenia zarządu i podłączone pod protokół materiały, a więc protokół z tej kontroli czy z realizacji tych poleceń, który został przeprowadzony 24 maja. I powiem panu, że ten zapis w sprawozdaniu z prac zarządu, który przedstawił pan nam i podpisał, w części nie koresponduje z protokołem z tej kontroli. Po prostu w trzech punktach jest w rozbieżne. Trzy punkty nie zostały po prostu zrealizowane. I to ważne punkty, bo to punkty związane, a przypominam, dyrektor odpowiadał pani wojewodzie, bo też mam ten protokół, że zostało wszystko zrealizowane. A więc wyposażenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego w tym obszarze, dostęp do źródła tlenu, powietrza i próżni w sali opatrunków gipsowych, no i uregulowanie kwestii zabezpieczenia dyżuru lekarskiego na SOR. I nie wiem, czy mówił nieprawdę i odpowiadał pani wojewodzie, pan dyrektor Konik, czy pan informując nas o tym w tym sprawozdaniu, że w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Bo są trzy niezrealizowane poważne punkty i to na SOR-ze. Brakuje defibrylatora z kardiowersją i opcją elektrostymulacji. Ta sala nie została wyposażona w gniazda poboru tlenu, powierzchni i próżni. Powtarzam, jest to protokół z 24 maja. I w sprawie tej trzeciej, a więc te dyżury, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, żeby dostosować dyżury na SOR-ze, również ten zapis, to zarządzenie dyrektora o tym nie obejmuje tego. Jest to SOR. Niech mi pan z łaski swojej, czy nam tutaj radnym, bo przedstawił pan sprawozdanie z prac zarządu, podpisując się, pomoże jakby wybrnąć z tych różnic i to, o czym mówi protokół, to, o czym mówi pańskie sprawozdanie.
Proszę, pani sekretarz.
Proszę państwa, kontrolę przeprowadziła 24 maja pani Wanda Cyza, główny specjalista zespołu kontroli starostwa. W obecności, ja byłam też obserwatorem tej kontroli i kontrola była przeprowadzona w obecności zastępcy dyrektora do spraw medycznych, kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego i pielęgniarki oddziałowej właśnie systemu na SOR-ze. W ustaleniach tej kontroli, to o czym pan mówi, o tych trzech obszarach, on szczególnie był poddany kontroli. I o to, co pan pyta, że nie było na wyposażeniu tego resuscytacyjno-zabiegowego aparatu, oświadczenie kierownik SOR-u złożył i to jest przy protokole załącznik i jest dołączone do tego protokołu. Nie wiem, myślę, że jakieś przeoczenie, bo pan kierownik SOR-u zapisał oświadczenie, że ten, że aparat, który jest tam, kardiomonitor, spełnia właśnie wymagania punktu trzeciego i czwartego z tego ustalenia, które wskazał pan wojewoda. W rozporządzeniu jest wymienione, że jest jeden i drugi, jednak on oświadczył, że ten, to wyposażenie kardiomonitora spełnia do znieczulania i do monitorowania w tym wypadku, czyli taki troszeczkę kombajn, jedno urządzenie o dwóch funkcjach. I takie oświadczenie złożył w mojej obecności pani Cyzowej. Jest tutaj ten załącznik również przy protokole. Więc dlatego ta kontrola była przeprowadzana już w obecności specjalistów SOR-u, żeby taką kwestię wyjaśniła. Drugie oświadczenie odnośnie wyposażenia tej sali gipsowej w źródła tlenu i opatrunków gipsowych. Tutaj zalecenie pana wojewody było do 30 kwietnia. Co prawda my byliśmy 24 maja tam, ale jest tam prowadzony, był tam prowadzony remont i również takie oświadczenie z kolei złożył dyrektor medyczny, pan Dariusz Matuszewski, że ten remont zostanie ukończony, było w trakcie remontu i takie oświadczenie pani Wanda Cyza przyjęła. Mieli termin do 30 kwietnia 2017 roku. Stąd ta nasza kontrola też była w maju. I trzecie pytanie, uregulowanie kwestii zabezpieczeń lekarskich SOR-u. Tutaj pani Wanda nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie, bo tak naprawdę chodziło też tam o te stanowiska przyjmowania pacjentów do wstępnej diagnozy, czyli rejestrowania. Co prawda jest jedno stanowisko komputerowe, a cztery stanowiska, gdzie przyjmuje się zgłoszenia drogą taką papierową po prostu i wprowadza się do komputera na tym czwartym stanowisku. Cztery stanowiska były, cztery osoby dyżurujące w tym czasie były, więc tutaj to chyba nie chodziło o lekarzy, tylko o te właśnie cztery stanowiska i tak zostały sprawdzone.
Dziękuję bardzo. Pan radny Puszczewicz.
Panie starosto, ja myślałem, że zarząd pracując nad tym protokołem na posiedzeniu zarządu, bo był omawiany przez panią Cyzę, autentycznie z pełną powagą podejdzie do tego wszystkiego. Nam nie chodzi o ustalenia zastępcy dyrektora, czy pełniącego obowiązki, czy osoby, która jest zastępcą bez kwalifikacji. Prawda? Bo tu żeśmy też stosowną uchwałę kiedyś podjęli i uznaliśmy, tak rzeczywiście ten pan nie powinien pełnić tych obowiązków. Mnie chodzi o respektowanie rozporządzenia ministra zdrowia. To wojewoda był na kontroli ze swoim zespołem, to on stwierdził, to on to prosił o uzupełnienie, ba. Jeżeli chodzi o wyznaczenie terminu, to sam dyrektor wyznaczył, że uzupełni ten tlen na tej sali do 30 kwietnia. To nie było polecenie wojewody, że do 30 kwietnia należy to zrobić. Tylko on o to prosił. On prosił o przełożenie terminu. To w jego zarządzeniu widnieje brak zapisu regulującego dyżury na SOR-ze, na które to zarządzenie raz, że jest błędnie wydane, powołuje się wojewoda i kwestionuje, ale przywołuje zarządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym to zarządzeniem te wytyczne jego powinny być zapisane. Także tu nie chodzi o obecność pani Genowefy Prorok, co widziała, czego nie widziała, czy protokół był podpisany, czy nie był podpisany. Jeżeli rzeczywiście były jakieś ustalenia, to one powinny być wniesione w ciągu 7 dni do protokołu, tak jak ten protokół jest zapisany. Jakieś, panie starosto, nie wiem, ja tych dodatkowych kartek czy innych rzeczy nie widziałem. Mnie interesuje protokół, który wojewoda sporządził, uwagi, które stwierdził prawie rok temu w czasie kontroli, odpowiedź dyrektora, sposób realizacji, co zostało zrobione, czego nie. Tym bardziej, że o to przynajmniej 2 razy pytałem pana tu na tych sesjach i pan zapewniał, że jest wszystko w porządku. Dzisiaj nie tylko jest nie w porządku i są uwagi do SOR-u, ba, są różnice w sprawozdaniu, które pan przedłożył radnym, zapewniając wszystkich radnych, że jest wszystko okej, a z protokołu wynika zupełnie co innego. Dziękuję.
Pan starosta.
Można 2 słowa. Panie radny, proszę mnie wkładać słów, które ja nie wypowiedziałem. Zawsze mówiłem tak, że rzeczywiście SOR jest stosunkowo, jeżeli chodzi o szpital, nowym obiektem i został oddany zgodnie z prawem. I od tego czasu, a minęło przynajmniej 7 czy 8 lat, przepisy się zmieniły. I my rzeczywiście powoli poprawiamy, bo są nowe przepisy. Przedtem oddaliśmy SOR zgodnie, tak jak powiedziałem, z prawem, wtedy funkcjonującym. Ja nigdy nie mówiłem, że jest wszystko tam w porządku. Nie. Dość dużo rzeczy trzeba poprawiać. Oczywiście one są związane też z finansami i poprawiamy. I te zalecenia z Urzędu Wojewódzkiego od pani wojewody, że powoli je poprawiamy i tyle na ten temat. O tym jest też i powiadomiona pani wojewoda, bo też i rozmawiam z nią na ten temat, więc to, co pani sekretarz przedstawiła, to jest zgodnie z prawem. A jeszcze jedna sprawa. No, wie pan, nie jest pan uczestnikiem zarządów. Nie może pan domniemać, co tam było, co nie było. Jeszcze raz mówię, my na zarządzie dyskutujemy i nieraz są to dyskusje naprawdę bardzo mocne, nie tylko w kwestii szpitala, ale też innych rzeczy, więc jak pan nie mówi pod adresem zarządu, że my coś nie wzięliśmy, nie odrobiliśmy jakichś zadań domowych i tak dalej, i tak dalej. Jak pan nie wierzy, że zarząd stoi na swoim miejscu i wykonuje tak, jak potrzeba swoje obowiązki.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Puszczewicz.
Panie starosto, ja wiem, że nie jestem członkiem zarządu i na szczęście. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, są pewne dokumenty, a taki protokół jest takim dokumentem, który odzwierciedla pracę zarządu. Takim dokumentem jest pańskie sprawozdanie. To po co pan to wszystko robi? To po co jest ten protokół, który nawet czasami na BIP-ie nie widnieje? To jest jakby dokończenie tej kwestii. Jeżeli robimy to z ograniczoną odpowiedzialnością, to tak wygląda. Mam kolejne pytanie, panie starosto, do punktu 19. Panie starosto, niekwestionowany liderze, nie do 19. A tak, do 19, strona 4. Gdyby był pan uprzejmy i kilka słów powiedział nam więcej o tych uroczystościach samorządowych, na których pan gościł u pana prezydenta i jak wypadły, czy jaki jest efekt rozmów pana w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie przeprawy mostowej i z zarządem Intercity, bo wspomina pan o tym.
Proszę bardzo.
Szanowni państwo, rzeczywiście miałem wielką przyjemność uczestniczenia w Pałacu Prezydenckim u prezydenta na Dzień Samorządowca, ale niestety nie byłem do końca. Byłem tam 30-40 minut, czyli na tej części bardzo, bardzo oficjalnej. Potem była nieoficjalna w ogrodach prezydenckich. Ja nie miałem czasu, bo byłem umówiony przynajmniej w dwóch czy trzech ministerstwach. W jednym byłem rzeczywiście w Ministerstwie Infrastruktury. Tak jak mówiłem o przeprawie mostowej, niestety przez 10 lat poprzednich rządów nic się nie zrobiło z przeprawą mostową. Jakieś mostki w Czarnowąsach są w inwestycjach krajowych, a naszej przeprawy nie ma. I zaczynałem i zaczynam tą sprawę od początku, czyli od zera. Od tego, że najpierw wszystko robiłem, żeby mieć mocnych sprzymierzeńców, partnerów. To znaczy Dolny Śląsk. Dolny Śląsk jest mocniejszy od nas i pod względem wielkości posłów, senatorów, więc wspólnie mamy jeden cel. Doszliśmy do wniosku, zresztą mówiłem o tym, że dwa razy to ewenement, że wojewoda Dolnego Śląska przyjeżdżał do starostwa z wojewodą opolskim. Tam mocno uzgadnialiśmy, jaki kierunek mamy obrać, żeby ta przeprawa była realną, a nie futuryzmem. Więc proszę państwa, to są właśnie te moje wyjazdy do ministra infrastruktury, przedtem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Więc tak jak powiedziałem, nie jesteśmy przeznaczeni w tej pierwszej kolejności do inwestycji, bo to już powiedziałem, jakie inwestycje są w naszym województwie i że ta ściana wschodnia była bardziej, no powiedzmy, dowartościowana niż nasza ściana zachodnia. Mam tu na myśli przede wszystkim powiat brzeski. Więc w tym dniu byłem u ministra. Też dyskutowaliśmy na temat, żeby jednak mimo wszystko pierwszy krok zrobić, czyli studium, środowiskowe, które by zaczynało całą inwestycję, bo proszę państwa, procedura jest taka, że studium środowiskowe, potem koncepcja, potem projekt, a wreszcie na końcu inwestycja. Więc studium środowiskowe jest to bardzo realne, że ministerstwo pójdzie w tym kierunku. To może trwać do dwóch lat. Jest to bardzo ważne studium, ponieważ określa, gdzie to będzie. To już nie będzie przeprawa mostowa, bo myśmy się nauczyli mówić przeprawa mostowa, to jest skrócie, ale to będzie obwodnica. Dlaczego obwodnica? Dlatego, bo cała infrastruktura drogowa, która będzie przy tym robiona. O kosztach nie mówimy. Mówimy, no oczywiście rzucamy, ale takie prawdziwe koszty to wtedy, kiedy będzie kosztorys. Ja myślę, że to jest inwestycja bardzo duża i bardzo kosztowna. Dlatego jeżeli doprowadzimy do tego, że ta inwestycja wreszcie wejdzie w projekt rządowy, to będzie to na przestrzeni kilku, może kilkunastu lat. Ale żeby ona weszła, to już powoli, powoli będzie realizowana. W różnym stopniu, ale będzie realizowana. Czyli w tym dniu byłem właśnie u ministra infrastruktury i byłem Intercity, ponieważ już wspominałem Radzie, że jest taki pomysł, żeby Pendolino stawał w brzegu, ponieważ uważam, że to podnosi prestiż naszego powiatu. To jest raz, dwa, potrzeby naszego powiatu, bo udowodniałem prezesowi, że my jesteśmy, kolej Wrocław-Brzeg jest najstarszą prawie koleją w Polsce. To jest raz. Dwa, jest tu około 300 tysięcy ludzi, połączyć powiaty Nyskie i Namysłowski. I udowadniałem za wszelką cenę, że to jest bardzo potrzebne. Pierwsze pismo było tak, bo ja złożyłem interpelację do posłów, więc była odpowiedź w kilkunastu punktach, że to jest niemożliwe. Więc jak pojechałem do Intercity, to stało się już może nie niemożliwe, ale możliwe, ale trzeba dopełnić, są pewne warunki. I te warunki uzgodniliśmy, bo polegało to na tym, czy kasa biletowa jest do 22, bo to absolutnie musi być. Na Pendolino nie można kupić biletów już w pociągu, bo kosztuje to około 1000 zł, taka kara jest. Więc kasa biletowa musi być. Przy tym mamy zagwarantować propagandowo, że tak powiem, Pendolino, czyli musimy zrobić odpowiedni rozgłos w naszych powiatach, że Pendolino będzie stawał i że będą po prostu pasażerowie, bo nie ma co ukrywać. No wszyscy patrzą na pieniądze. Jak on ma stawać tylko po to, żeby nikt nie wsiadał, to szybko Pendolino tu nie będzie. Więc my i powiat, i miasto, i wszystkie gminy musimy się zaangażować do promocji, że to Pendolino staje, tym bardziej, że jeszcze rozmawiałem z prezesem, że jest to możliwe, żeby puszczać i dźwiękową, i wizualną ścieżkę co do naszego powiatu, że można od razu robić bardzo fajną promocję. Po tej rozmowie uważam, takiej rzeczowej, zarząd, bo od razu był zarząd, prezes łącznie ze swoimi zastępcami powiedział, że po prostu przyjdzie sprawdzić, czy ja ile procent mówiłem prawdy, ile nie. No bo rzeczywiście ten powiat i to miasto przedstawiałem w samych takich kolorowych barwach. No i rzeczywiście jeden z członków zarządu był tutaj, sprawdził, bo od razu chodziło o PKS, o wszystkie te punkty, które są ważne, i powiedział, że rzeczywiście to, co mówiłem, to jest prawdziwa sprawa. No i przysłali nam porozumienie, mamy jeszcze porozumienie podpisać z nimi. Oczywiście to nie wiążące jest z finansami. Chodzi tylko o porozumienie, właśnie o czym mówiłem. Promocja, tam muszą być też miejsca postojowe dla samochodów, którzy dojeżdżają. No to sprawdzali, że są. W każdym razie, krótko mówiąc i reasumując, jest szansa. Powiedzmy duża, ale nie mówię, że to będzie na pewno, bo to tak jest. Jak się mówi na pewno, że to będzie, to te słowa wracają kamieniem, bo potem już nie tylko radni, ale mieszkańcy mówią, starosta obiecał, mówił, że będzie, a nic z tego nie wyszło. Jest duża szansa. Cały czas nad tym pracuję, znowuż mam 2-3 wyjazdy też do Intercity między innymi, tylko ja te wyjazdy łączę, czyli jak jadę do Warszawy, to przynajmniej w 2-3 ministerstwach jestem. Tak jak mówię, pojechałem do prezydenta, musiałem wyjść, ponieważ już byłem w Ministerstwie Kultury na przykład umówiony, Co prawda to jest tylko przejście przez ulicę, ale do Ministerstwa Kultury pojechałem po to, żeby znowuż mówić o naszym zamku, żeby ten zamek na stulecie naszej niepodległości znalazł się w 100 zabytkach najważniejszych w Polsce. I proszę Państwa, tu jest też bardzo duża szansa. My teraz realizujemy ten projekt, przedłożymy i myślę, że właśnie takie rozmowy kuluarowe, nie na forum gazety są lepsze, bo można znacznie więcej załatwić i to daje efekt. Czyli tyle z wyjazdu do pana prezydenta. Jak powiedziałem, no nie miałem możliwości zrobienia sobie z nim zdjęcia. Co prawda mam z nim zdjęcie, ale no zmusiło mnie do tego, że byłem poumawiany w różnych punktach Warszawy w ministerstwie.
Dziękuję. Pan radny Puszczewicz kontynuuje.
Panie starosto, cieszę się. Natomiast tak, jeżeli chodzi o pierwszą część pańskiej wypowiedzi, powiedział pan, że jakby zajął się tym od początku. Przypominam panu, że pan starostą w powiecie jest trzecią kadencję, to jest chyba z 12 lat, także dobrze, że od początku.
Można
Mam kolejne pytanie.
Ad vocem?
Jeśli, proszę bardzo.
Panie radny, oczywiście, że ja jestem dumny, że jestem 12 lat, tylko muszę panu powiedzieć, że przedtem nie był, ja wszystko robiłem, niestety nie byłem słuchany. Nie byłem słuchany. Nikt, łącznie z wojewodą, który cały czas był przeciwko przeprawie, nigdy nie był za tą przeprawą, nigdy tej sprawy nie pilotował. Oczywiście ten wojewoda pilotuje, chce coś zrobić i dużo robi. I to jest właśnie ten problem, że nie było tandemu do załatwienia sprawy.
Dziękuję. Następne pytanie. Pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Panie starosto, nie będę się z panem spierał. Oczywiście nie był tandem, a był i tandem i nas było wielu, żeby się za 30 lat nie okazało, że pan jako znakomity przywódca został jedynym ojcem przeprawy, bo to nie będzie polegało na prawdzie. Dobrze, że pan te kroki robi.
Proszę zadać pytanie.
Do punktu 5, panie starosto, na stronie 5. Wszczęliście państwo procedurę zamówienia publicznego. Ja mam takie pytanie, kto tą procedurę prowadzi faktycznie? Kto ją nadzoruje? Bo tak nie wynika z tego.
Proszę bardzo.
Powiat prowadzi.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
Nie.
Pan radny Komarnicki.
Panie starosto, w poprzednich latach, kiedy otrzymywaliśmy podobne sprawozdania i dotyczy punktów dodatków motywacyjnych i dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, otrzymywaliśmy razem w danej szkole taki procent. Tutaj tego nie ma. Czy to jest jakaś tajemnica? To prosilibyśmy, bo to chciałbym dla siebie mieć. No, dziękuję. I jeszcze jedno pytanie moje dotyczy tutaj ze strony 7, chodzi o wynajm tej sali. Te 2380 to jest miesięcznie za wynajm sali na taekwondo. Czyli jeżeli miesięcznie, to ile to godzina tam w waszej sali kosztuje? Nie, bo tam dlatego pytam. Punkt numer 3 na stronie 7.
Pan starosta.
Bo tam jest kwota 2-3-800, to nie jest mała kwota. No cieszę się, że taka, ale pytam, czy to... No właśnie, czyli jakiś błąd. Albo za okres?
Ale prośba jest taka do mikrofonu.
Dobra, to potem, na spokojnie.
Pani Izo, nie ma.
Może być potem, na spokojnie.
Dobra. Na pewno roczna, a ja...
Myślę, że rok.
Jest tutaj naczelnik, który chce coś odpowiedzieć.
Tak. Ja wyjaśnię to, po prostu przekażę informację, ponieważ pani Izy nie ma dzisiaj, a nie byłam przygotowana na... Ja po prostu sprawdzę i prześlemy. Ale przy wynajęciu są z reguły regulaminy ustanowione, więc to niemożliwe, żeby... Wyjaśnimy, to będzie wyjaśnione, na pewno będzie wyjaśnione.
Czyli będą wyjaśnienia, przekazane zostanie panu radnemu, tak? Dobrze, tak to ustalamy. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Cecylia Zdebik, proszę bardzo.
Ja chciałam się odnieść do punktu 9 na stronie 6, że Brzeskie Centrum Medyczne zwróciło się do nas, do starostwa, żeby przeznaczyć kwotę na wykonanie zadań, które sanepid wcześniej zalecił i dał terminy. No i dostał odpowiedź negatywną. No wiadomo, że dokładamy tu, dokładamy tam, ale chciałam zwrócić uwagę tak, że to są jednak terminy i jeżeli chodzi o sanepid, najprawdopodobniej są to rzeczy, które możliwe, że nawet kolidują z tym, z procedurą leczenia. I w związku z tym, panie starosto, czy niedobrze by było na ten podatek właśnie, o którym się tak mówi, od nieruchomości, i na te wykonanie nie włączyć gmin, żeby jednak im pokazać, że jest tyle rzeczy do zrobienia i może chociaż trochę te gminy się dołożą, bo rzeczy związane z sanepidem, z inspekcją pracy, to są bardzo trudne i niestety później lecą kary i wszystkie inne.
Pan starosta.
Zgadzam się, to rozsądne pytanie. No, z sanepidem mieliśmy parę przygód niezbyt przyjemnych i dlatego wszystko robimy, żeby wykonywać te zalecenia, które są absolutnie, które grożą nam. Więc one są wykonywane. Te, które no, idą w późniejszym okresie, one są później wykonywane. Co do gmin. Proszę Państwa, prowadzimy rozmowy i te rozmowy, no, każda gmina ma swoje problemy. Nie każda jest gminą bogatą i co niektóre gminy deklarują się i nawet już uczestniczą w finansowaniu różnym. Wezmę tu Lewin Brzeski, który gdzieś, no, który też prowadził łóżka, a te łóżka poszły do naszego szpitala. Deklaracje niektórych gmin są i myślę, że tutaj w kontekście bloku operacyjnego my chcemy, żeby no, blok operacyjny, oczywiście ciężar ponosimy nie tylko bloku operacyjnego, ale żeby zaktywizować gminy, żeby kupiły nam jakiś sprzęt. Już w tych projektach, zresztą chyba będziemy mówili o tym, bo często mówił pan Tomasz na temat projektów, no te projekty teraz poszliśmy bardzo mocno w projekty i też między innymi wyposażenie bloku operacyjnego, ale nie wszystko tam się dało wkomponować, więc będziemy namawiali gminy, żeby czy dwie uczestniczyły w zakupie sprzętu. I to jest, myślę, na dobrej drodze. Mam nadzieję, że tutaj, jeżeli chodzi o miasto, to też prowadzimy rozmowy na temat no, podatków, bo
przynajmniej umorzenie.
No, wiem, że tam są problemy, ale proszę Państwa, ja tak wybiegam trochę, no ale z drugiej strony szpital ma ogromny obszar. I z tego obszaru płacimy podatki. Musimy uciekać z tego obszaru też, bo rzeczywiście on jest kompletnie niewykorzystany. Dlatego te działki, które teraz mamy, to one, czy ktoś je kupi, jeszcze nie wiemy. Ale no, musimy pomniejszać ten teren, bo rzeczywiście w kontekście rocznym podatku od nieruchomości no, płacimy mocne pieniądze. Czy burmistrz nam może? Zobaczymy. Rozmowy trwają. Miejmy nadzieję, że to będzie też ta cegiełka do bloku operacyjnego, ale burmistrz, też z nim rozmawiałem, to mówił, że z podatku by może nie szedł, ale w sprzęcie by to gdzieś. No więc w każdym razie są to rozmowy, myślę, pozytywne i przecież szpital nie jest tylko dla nas, ale dla miasta, powiatu brzeskiego i to wójtowie, burmistrzowie rozumieją.
Ja dodam jeszcze.
Proszę bardzo.
Ja dodam może jeszcze tyle, że przejęliśmy my na siebie obowiązek, to co pytał pan radny, modernizacji apteki szpitalnej, bo tam też są zalecenia. To przejęliśmy na siebie, odmówiliśmy finansowania tych właśnie drobnych remontów ze względu na to, że naprawdę daliśmy duże pieniądze na wsparcie projektów. I też tłumaczymy zawsze, przy pisaniu projektów należy zawsze uwzględniać takie sprawy jak remonty, malowania i tak dalej, czyli w obrębie projektów też niektóre rzeczy zostaną poprawione. No a szpital ma też swój budżet i niestety te rzeczy związane z pracami, związane z zaleceniami sanepidu, no musi ta IPPOŻ musi wykonywać samodzielnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Pan radny Suchowski.
Ja mam pytanie do punktu 8 ze strony 6. No cieszę się, że Brzeskie Centrum Medyczne no, wykazało w końcu aktywność, jeśli chodzi o projekty, z powodzeniem. To bardzo cieszy. Tylko w końcowej części informacji podana jest informacja, że koordynatorem jednego z tych projektów ma zostać na umowę zlecenie pan dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego. I to był zarząd 13 czerwca. Dzień później, 14 czerwca, zapadł nieprawomocny wyrok dotyczący między innymi dyrektora Konika, gdzie orzeczono, choć nieprawomocnie, bardzo poważne zarzuty. Czy wobec tego faktu zarząd zamierza się pochylić nad tematem jeszcze raz i zweryfikować przedmiotową decyzję? Bo w mojej ocenie jest to jak najbardziej zasadne.
Pan starosta.
Już odpowiadam. Panie radny, panie Jacku, no pan jest prawnikiem i doskonale pan wie, co to jest wyrok nieprawomocny i co to jest domniemanie niewinności. Człowiek ma prawo się bronić i dopóki nie jest prawomocny wyrok, jest niewinny i dlatego tutaj odpowiadam tak krótko i na temat, no bo a jeżeli chodzi o to, że pan dyrektor uczestniczy w tym projekcie, no to u nas tak to jest, że między innymi dyrektor PCPR-u też uczestniczy, ponieważ uważam, że oni bezpośrednio nad tym projektem czuwają.
Dziękuję. Ktoś jeszcze ma pytania? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu. Wnioski, interpelacje, zapytania radnych. Proszę bardzo, pan radny Niesłuchowski.
Panie przewodniczący, panie starosto. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej na podstawie paragrafu 47 ustęp 1 i 3 Statutu Powiatu Brzeskiego wnosi o niezwłoczne podjęcie przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do rozwiązania umowy o pracę z panem Krzysztofem Konikiem, dyrektorem Brzeskiego Centrum Medycznego SPZOS Brzegu. W ocenie wnioskodawców Krzysztof Konik nie daje rękojmi prawidłowego i uczciwego wykonywania zadań Brzeskiego Centrum.
Panie Jacku, panie radny, mamy w tej chwili informację taką, że tylko ogólnie informujemy, jakie są wnioski, interpelacje i składamy na piśmie. Tylko tak ogólnie wspominamy, bo taka została zmiana w statucie, jakby ustalona, więc proszę jakby nie uzasadniać, tylko sygnalizować, jaki wniosek został, czy interpelacja złożona na piśmie i odpowiedź generalnie jest złożona. Ja tylko przypominam, że tak jest.
Panie przewodniczący, ja w żaden sposób tutaj nie naruszam statutu, argumentując przedmiotowy wniosek w kilku słowach. Za zasadnością przedmiotowego wniosku przemawiają następujące okoliczności. Nieprawomocne skazanie przez Centrum Rejonowe Brzegu, drugi Wydział Karny, za utrudnianie przetargu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenie uprawnień oraz poświadczenie nieprawdy. Wyroku oprócz kary są orzekł także 3-letni zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk w organach samorządu oraz administracji państwowej. Kolejno zarzucamy dyrektorowi naruszenie przepisów ustawy o działalności leczniczej poprzez powierzenie obowiązków zastępcy dyrektora do spraw medycznych osobie nieposiadającej wymaganych kwalifikacji. Prowadzenie polityki kadrowej z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, a także niewłaściwy nadzór i zaniedbania w funkcjonowaniu oddziału SOR prowadzące w konsekwencji do narażenia pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego na utratę życia lub zdrowia. Wyniki dotychczas przeprowadzonych kontroli wskazujące na liczne uchybienia i zaniedbania. naruszenie dyscypliny finansów publicznych, brak spójnego i efektywnego planu działań, programu restrukturyzacji oraz wizji funkcjonowania kierowanej placówki. Od osoby sprawującej funkcję dyrektora wymagać należy prócz kompetencji również nieposzlakowanej opinii. Wskazane we wniosku okoliczności dyskwalifikują Krzysztofa Konika, dlatego też niezwłocznie podjąć należy Zarząd Powiatu konkretnie działania zmierzające do rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Brzeskiego Centrum Medycznego, co jest konieczne i w naszej ocenie w pełni zasadne, albowiem dotychczasowe decyzje i sposób prowadzenia placówki nie zapewnia pacjentom Brzeskiego Centrum Medycznego właściwego bezpieczeństwa zdrowotnego, co w konsekwencji prowadzić może do utraty ich życia i zdrowia. Dziękuję bardzo.
Następna interpelacja. Pan radny Puszczewicz. Proszę bardzo, radny Zeman.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zwróciłem się z pismem do starosty powiatu brzeskiego z prośbą o rozwiązanie problemu występujących w oddziale zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Grodkowie. Otrzymałem odpowiedź. Odpowiedź, która wyjaśnia ten tymczasowy charakter tych trudności w obsłudze klienta. Z całym oczywiście szacunkiem i tutaj zastrzeżeń do pracowników w żaden sposób nie mam. Natomiast faktycznie te problemy występują dalej. Te kolejki faktycznie są kilkugodzinne. Ludzie czekają przed tym Wydziałem Komunikacji. Ja zaproponowałem wprowadzenie rozwiązania, które już funkcjonuje tutaj w Brzegu w Wydziale Komunikacji, a dotyczy to internetowego zapisywania się w kolejkę. Jeszcze raz apeluję i bardzo o to proszę, ponieważ mieszkańcy Grodkowa tą sprawę coraz bardziej nagłaśniają. Jest to faktycznie problem, kiedy się do tego urzędu nie wejdzie, te kolejki występują. Być może tego typu rozwiązanie, gdzie zapisywalibyśmy się na konkretną godzinę, wprowadziłoby ułatwienie tych kolejek, by nie było. To jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa nawiązuje jeszcze do tematu, na który już również otrzymałem odpowiedź. Ja również cieszę się ogromnie z ilości tych projektów złożonych przez Brzeskie Centrum Medyczne, z tego, że one przechodzą, że to dofinansowanie jest przyznawane. Natomiast moje pytanie jeszcze dotyczy tylko kwestii jakby przygotowywania tych wniosków aplikacyjnych i tak zwanego pay success, czy tego typu element jest również czy umowa z firmami, które przygotowują wnioski, również tego typu wynagrodzenie przewiduje, czyli tak zwane procent za sukces. Proszę o taką informację. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Puszczewicz już może przedstawić interpelację. Tak, tak. Proszę bardzo.
Tak, bo mi się tutaj zawieruszyła. Panie Przewodniczący, składam interpelację w sprawie zajmowania stanowiska dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przez osobę skazaną nieprawomocnym wyrokiem sądu. W dniu 14 w Sądzie Rejonowym II Wydział Karny zapadł wyrok w tej w sprawie. Dość znamienitą karą to jest również ta kara dodatkowa 3-letniego zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk w organach samorządowych oraz administracji państwowej. I mam pytanie do pana starosty, czy jego zdaniem daje to rękojmię prawidłowego i uczciwego wykonywania zadań przez dyrektora? I chciałem się jeszcze zapytać pana, panie starosto, czy pan w ogóle wie o takim wyroku i czy zamierza podjąć w związku z tym jakieś działania związane z wyrokiem wydanym w pierwszej instancji przez Sąd Rejonowy w Brzegu w sprawie Krzysztofa Konika.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bort.
Zaraz.
Aha, proszę bardzo. Byłem przekonany, że pan już swoją interpelację przedstawił.
Panie starosto, na ostatniej sesji odpowiadał mi pan na interpelację w sprawie jednego z pacjentów szpitala, który złożył skargę również i do NFZ-u. Rozmawialiśmy o tej sprawie. To, że udzielił mi pan niewystarczających informacji, to ja już się z tym pogodziłem, bo pan w tym dosyć nieźle czasami celuje, ale obiecał mi pan, że jeżeli sprawa zostanie zbadana przez NFZ, to poinformuje pan radnych. Pan wie, o kogo chodzi, bo nazwał pan tą osobę nawet swoim kolegą czy przyjacielem po lufie, także gdyby był pan uprzejmy... Nie no...
Uprzejmy.
Gdyby pan, jeżeli jest już odpowiedź z NFZ-u, to się do tego udzielił nam tej informacji, jak zbadał tą skargę, bo to jest też SOR, nie? To jest też SOR i tutaj są poważne rzeczy, tam się po prostu to życie ludziom ratuje.
Wszystko, tak? Dziękuję. Pan radny Bort.
Panie przewodniczący, panie starosto, ja bym chciał jeszcze tutaj dwa słowa do radnego, który mówił o Grodkowie, o Wydziale Komunikacji. Rzeczywiście tam są straszne kolejki i mój wniosek jest taki, żeby się przyjrzeć geodezji, czy tam nie ma za dużo ludzi i na okres letni czy coś przenieść, bo tam nigdy nie ma kolejek w geodezji.
Czyli to pan chciałby odpowiedź ustną, tak, na to pytanie. Dziękuję. Dobrze. Czy ktoś chciałby jeszcze, pan radny Róża?
Panie przewodniczący, panie starosto, występuję w imieniu mieszkańców Kobieli i Bogdanowa. Chodzi mi o to, aby Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczył kilkadziesiąt ton kamienia tłucznia na uzupełnienie braków drogi powiatowej numer 395. Ja tylko powiem, że jest to droga gruntowa, jest to droga polna, takie też są w zasobie powiatu. No i ona łączy Bogdanów z Kobielu. Powiem tylko tyle, że no, najbliżej do sklepów z Bogdanowa jest do Kobieli. Ci ludzie muszą pokonywać tą właśnie drogę. Ona jest w dobrym stanie, ale w niektórych miejscach trzeba te po prostu ubytki naprawić. I oni jeszcze deklarują, że no, uczynią to własnymi siłami, mają tam duże gospodarstwo rolne i tak dalej, tylko chodzi o przywiezienie tego kamienia tłucznia, o co by Zarząd Dróg Powiatowych mógł się postarać. I mam również taki wniosek do pana przewodniczącego rady. Chodzi mi o to, że z ostatniej sesji gminnej w Grodkowie, są to sugestie radnych miejskich, że było powiedziane, że też będą odbywać się rady powiatu wyjazdowe i oni jakby przypominają ten problem, żeby o Grodkowie nie zapominać, i któraś z następnych sesji, czy to pierwsza, czy następna wyjazdowa, by odbyła się właśnie w tym mieście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę chętnych do złożenia wniosku interpelacji. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego. Proszę bardzo, mamy radnego Sejmiku Województwa Opolskiego. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie starosto, panie, panowie radni, szanowni państwo. Spośród kilku tych sesji, które od lutego czy od stycznia tego roku się odbywały, wybrałem dla tej, myślę, wydaje ważniejsze.
Przepraszam bardzo, możemy prosić o tutaj techniczną pomoc, żeby nie było sprzężenia.
Może to jest to?
Test, raz, dwa.
Proszę. Okej. Co jest?
Panek,
nie
ma.
Podsłuchy jakieś. Szanowni państwo, ja wybrałem te takie według mnie najbardziej istotne elementy, które podczas tych sesji Sejmiku Województwa Opolskiego były prezentowane. Oczywiście sztandarowymi takimi punktami są zawsze zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zmiany do budżetu. I tak w lutym 2017 roku podjęto uchwałę w sprawie priorytetów współpracy zagranicznej województwa i są to takie oto kierunki. Iwano-Frankiwsk, czyli Stanisławów, Ołomuniec w Czechach, Nadrenia, Palatynat, kraj środkowo-czeski, Fundzian, Chiny, Burgundia, Francja, Fejr, Węgry, Galicja w Hiszpanii, Bazylikata, Włochy, Styria, Austria. Nato na tej samej sesji podjęto uchwałę o współpracy z Republiką Indii. Również w lutym podjęto uchwałę w sprawie nabycia 1415 akcji udziału w spółce Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. Podjęto uchwałę w sprawie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości środków na PFRON na 2017 rok. Jak również wtedy podjęto uchwałę w sprawie kandydatów sejmiku do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. Wybrano 3 przedstawicieli, jeden z mniejszości niemieckiej, drugi z Platformy Obywatelskiej, trzeci z PSL-u. W marcu 2017 roku zorganizowano sesję nadzwyczajną. Sesja nadzwyczajna dotyczyła rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego skierowaną do władz centralnych. W rezolucji wyrażono sprzeciw wobec przejęcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przez Ministerstwo Środowiska, sprzeciw wobec centralizacji Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Wyrażono sprzeciw procedurze powiększenia miasta Opole, również przeciw ograniczaniu praw wyborczych, brak swobody wyboru wójtów, burmistrzów, przeciw zmniejszaniu finansowania zadań zleconych przez administrację rządową.
Przepraszam bardzo, mam prośbę do mieszkańców i gości na dzisiejszej sesji, aby rozmowy były, jeśli są potrzebne, o wiele ciszej niż do tej pory, bo to zakłóca sesję. Dziękuję bardzo. Proszę kontynuować.
Również rezolucja wyrażała sprzeciw ograniczenie samodzielności samorządu terytorialnego, odbieraniu marszałkowi województwa uprawnień z zakresu gospodarki wodnej, przeciw przejęciu inspekcji sanitarnej przez administrację rządową, przeciw likwidacji inspektoratów nadzoru budowlanego, tworzeniu inspektoratów jako administracji rządowej, przeciw odbieraniu starostom nadzoru nad stacją kontroli pojazdów i przekazaniu do transportowego dozoru technicznego. Również rezolucja zawiera sprzeciw wyborowi prezesa RIO przez Radę Ministrów, uszczuplenia wpływów z tytułu opłat za kopaliny złoża, przeciw odbieraniu marszałkowi województwa możliwości powoływania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i przekazaniu tego organu pod nadzór wojewody, przeciw planowaniu odbierania powiatowych urzędów pracy i przekazywaniu do ministerstwa, dalej przeciw planom przekazywania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego do wojewody i przeciw planom odbierania powiatom poradni psychologiczno-pedagogicznych. 28 marca odbyła się planowana sesja, w trakcie której podjęto następujące decyzje. Uchwalono plan gospodarki odpadami w województwie opolskim na lata 2016-2022. Plan ten również uwzględnia tą taką współpracę międzywojewódzką, bo wiadomo, że nasze składowisko odpadów znajduje się po stronie województwa dolnośląskiego. W czasie posiedzenia komisji również omawiano analizę możliwości lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej. Zmieniły się przepisy. Państwo pewnie wiecie, że odległość od najbliższego budynku to jest 10-krotność wysokości takiej elektrowni wiatrowej. Następnie podjęto uchwałę w sprawie stypendiów dla uczniów. Wspieramy najlepszych, realizowaną ze środków Unii Europejskiej. Również podjęto uchwałę o przekazaniu do realizacji miastu Opole obwodnicy Czarnowąs, która już obecnie znajduje się w granicach administracyjnych miasta Opola. 25 kwietnia na sesji podjęto uchwałę w sprawie współpracy z krajem murawsko-śląskim w sprawie priorytetów współpracy zagranicznej. W maju podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dotacje do prac konserwatorskich z terenu powiatu brzeskiego, z terenu brzegu. Zakwalifikował się tylko jeden obiekt, to jest Kościół Świętego Mikołaja, który otrzymał dotację w wysokości 20 tysięcy złotych. Razem dotacje na ten cel w całym województwie wyniosły 300 tysięcy złotych. Również podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Olszanka.
W sprawie festiwalu opolskiego podjęto rezolucję z takim małym akcentem politycznym oczywiście, ale wiemy, że festiwal opolski się w rezultacie ma odbyć. W czerwcu 2017 roku sesja absolutoryjna podjęto uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich ze względu na zmiany administracyjne miasta Opola. Podjęto uchwałę w sprawie konieczności uaktualnienia przebiegu oraz nazewnictwa dróg wojewódzkich. Następnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe, udzielono absolutorium dla zarządu. Podjęto również uchwałę w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie wojskowym w Szumiradzie oraz w Kędzierzynie Koźlu. Powołano Radę Społeczną Wojewódzkiego Centrum Medycznego. Również podjęto uchwałę w sprawie wspólnego prowadzenia muzeów jeńców wojennych. To jest muzeum będzie prowadzone razem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I podjęto uchwałę w sprawie obszarów chronionych. Tutaj generalnie chodzi o zakaz budowy w granicach do 100 metrów od linii brzegowej. W tej uchwale rzeczywiście utworzono kilka takich wyjątków dotyczących możliwości takiego tworzenia zabudowy w linii brzegowej do 100 metrów. W momencie, kiedy następuje uzupełnienie zabudowy istniejącej, kiedy następuje kontynuowanie zabudowy zwartej, kiedy następuje zabudowa i rozbudowa w granicach istniejących działek. Podjęto uchwałę w sprawie współpracy z krajem molawsko-śląskim i podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszy Ochrony Środowiska. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za informację. Czy państwo radni chcą zapytać naszego radnego wojewódzkiego o jakieś tematy? Nie widzę, więc serdecznie dziękuję za przedstawienie informacji. Przechodzimy do następnego punktu. Stan bezpieczeństwa w powiecie brzeskim. Mam tutaj prośbę do państwa radnych. Informacja o stanie sanitarnym jest dopiero w trzeciej pozycji, ale pani dyrektor ma spotkanie jeszcze dodatkowe, chciałaby w pierwszej kolejności, jeśli państwo wyrażą zgodę, w pierwszej kolejności wysłuchamy informacji o stanie sanitarnym powiatu brzeskiego w 2016 roku. Proszę bardzo prelegenta. Mam taką również prośbę, witamy serdecznie. Mamy taką prośbę. Dostaliśmy bardzo szerokie informacje na tak zwanej płytce. Jeśli państwo radni mają jakieś pytania, to prosimy bardzo właśnie skierować do prowadzącego pytania, ponieważ materiał jest obszerny, zapoznaliśmy się z tym, czyli ktoś z państwa ma pytania, to proszę bardzo, proszę odpowiedzieć. Ma ktoś z państwa pytanie? Wszystko jest jasne? Wszystko jasne, więc serdecznie dziękujemy, przyjmujemy informację o stanie sanitarnym powiatu brzeskiego. Chyba, że pani dwa zdania chce coś jeszcze dodać.
To znaczy, jeśli tak, to ja tylko może dodam tak ogólnie bardzo, bo rozumiem, że ta prezentacja jest nieaktualna.
To znaczy jest aktualna, ale wszyscy to znaczy, się zapoznali.
Tak, tak. Chciałam tylko powiedzieć, że w roku 2016 nic szczególnego się nie wydarzyło, jeśli chodzi o stan sanitarny. Mniej więcej na tym samym poziomie są powiedzmy ilość decyzji, ilość wydanych mandatów. Stan sanitarny powiatu generalnie jest dobry. Jeśli chodzi o wodę, to tutaj nie było nawet w zasadzie żadnych drobnych incydentów mogących zaszkodzić zdrowiu mieszkańców powiatu. Chciałam podziękować wszystkim państwu, którzy współpracują z inspekcją sanitarną, zarówno jeśli chodzi o programy oświatowe, jak również wszystkie akcje, które prowadzimy. No i jeśli są jakieś pytania, może szczegółowe, jeśli będę umiała, to odpowiem teraz. Jeśli nie, to na piśmie państwo otrzymacie odpowiedź.
Czy są pytania? Nie widzę. Serdecznie pani dziękujemy. Życzymy dalszej pracy i sukcesów w następnych latach, w tym roku i w następnych. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poprosimy przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji. uzyskamy informację. Podobna sytuacja jak wcześniejsza. Mamy materiały, które żeśmy otrzymali wcześniej. Zapoznaliśmy się z tym. Jeśli są pytania do przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, proszę bardzo, chyba że jakieś 2-3 zdania pan chciałby dodać. Są pytania? Nie widzę, czyli wszystko jasno, serdecznie. Przepraszam bardzo, pan radny Zeman.
Panie przewodniczący, panie komendancie, ja mam tylko takie jedno pytanie. Pytanie, które tak naprawdę mnie jako mieszkańca gminy Grodków bardzo ciekawi. Jeszcze do niedawna